Konferencja na temat czwartego przykazania.
Rozpocznę od jednej z opowieści hasyckich. Pewnego mądrego rabina zapytano, dlaczego na wstępie przykazań nie napisano Jam jest Jahwe, Bóg Twój, który stworzył niebo i ziemię. Dlaczego na początku przykazań napisano Jam jest Jahwe, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej? Na to odpowiedział ten zapytany rabin. Bóg, który stworzył niebo i ziemię, gdyby taka była ta formuła, wtedy człowiek pomyślałby sobie, to co teraz nastąpi, jest dla mnie zbyt wielkie i niepojęte. Dlatego Bóg mówi na początku przykazań. Ja jestem ten, który cię wyciągnął z błota. Przyjdź zatem do mnie i słuchaj mnie i czyń to, co do ciebie należy, abyś i ty innych z błota wyciągnął. Takie jest wyjaśnienie tego rabina w odniesieniu do nie tylko wstępu do przykazań, ale w ogóle sensu przykazań. Z jednej strony mówię to jako takie pewne wprowadzenie dotyczące przykazań w ogóle i wszystkich przykazań, ale wydaje mi się, że kontekst czwartego przykazania dekalogu jest tutaj jednak szczególny. Bo ta opowieść pokazuje taką jakby bliską, rodzinną, swojską genezę dekalogu. A więc jakby już w rodzinie samo to ogłoszenie dekalogu następuje i do rodziny w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa się odnosi. Dlatego na początku przykazania powiedziano, Jam jest Pan Bóg, który cię wyzwolił, który jest przy tobie, który jest blisko ciebie. Wspominamy tutaj słowa wspaniałe Boga wypowiedziane na pustyni do Mojżesza przy krzaku gorejącym, gdzie Pan Bóg otworzył to swoje ojcowskie serce, żeby powiedzieć, że ludzie są Jego dziećmi i On ich chce wyzwolić. Chce wyzwolić, także to jest sensem najbardziej fundamentalnym i podstawowym dekalogu przykazań. Dlatego napisał jeden z autorów, Albin Kremer, przykazania to są wskazania na drogę do wolności. Jeszcze raz powtórzę, już przed chwilą to tak przemyciłem. Mówię na razie w ogóle o przykazaniach i to, co mówię, odnosi się do wszystkich, ale ja już proszę, słuchajmy także i tych myśli wstępnych w odniesieniu do tego konkretnego czwartego przykazania. Bo w tym kontekście te uwagi jakoś tak szczególnie brzmią. Przykazania to wskazania na drogę do wolności i dają do zrozumienia, że wolność zawsze wiąże się z odpowiedzialnością. O czym wam tutaj przypominali, jak się przyznaję, zorientowałem, wszyscy moi przedmówcy. Że się wolność łączy z odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością w stosunku do własnego życia i własnej przyszłości, jak również odpowiedzialności wobec najbliższego człowieka, wobec swego bliźniego, wobec wspólnoty i wobec Boga. Proszę popatrzeć w tym ostatnim zdaniu, kiedy powiedziałem, że przykazania dotyczą naszej odpowiedzialności, jak wiele tutaj jakby jest nawiązania do rodziny, wobec siebie samego, wobec drugiego człowieka, wobec najbliższego człowieka, wobec wspólnoty, wobec Boga. Ile z tego się wszystkiego dokonuje i rodzi właśnie w rodzinie. Cała ta szkoła więc wolności i odpowiedzialności. Inna rzecz, którą chcę jeszcze dotknąć w tych takich właśnie wstępnych uwagach, to jest to, abyśmy pamiętali, że w naszej refleksji nad dekalogiem, także w jego realizowaniu w swoim życiu codziennym, najważniejsze jest to, co jest w ogóle najważniejsze w życiu chrześcijanina. Mianowicie chrystocentryzm, czyli akcent na Pana Jezusa. Te wskazania na drogę do odpowiedzialnej wolności, te zasady życia, które nazywamy przykazaniami, my jakby wydobywamy przede wszystkim z przykładu i nauki Pana Jezusa. Znowu podpowiem, króciutko powtórzę, myślę przede wszystkim, bo po to tu dziś jestem, myślę także i przede wszystkim o czwartym przykazaniu. A więc wydobywamy te zasady, wydobywamy te refleksje z życia, ze słowa, z przykładu Pana Jezusa. Pan Jezus jest naszą normą. Słowa i czyny Pana Jezusa są naszą normą. Ja chciałbym w tym kontekście przytoczyć bardzo ciekawe zdanie ojca Jacka Salija, znanego teologa, dogmatyka, który zwraca uwagę na taką rzeczywiście moim zdaniem zajmującą sprawę. Mianowicie przypomina, że w starożytnym chrześcijaństwie dekalog nie miał tej rangi teologicznej, co dzisiaj. Nie podejmowano prób całościowego wykładu chrześcijańskiej myśli moralnej właśnie na kanwie dekalogu, jak to się czyni w chrześcijaństwie zachodnim dopiero od czasów średniowiecza. Dlaczego? Pewnie dlatego, że oni wtedy byli blisko, tak chronologicznie, czasowo rzecz ujmując, blisko Pana Jezusa. Można by powiedzieć, no może ze znakiem zapytania, stawiając to jako problem, Jezus wystarczył. W każdym bądź razie wiara Chrystusa mocno oddziaływuje i zmienia także naszą lekturę Starego Testamentu, a więc także naszą lekturę, nasze rozumienie dekalogu i naszą refleksję nad dekalogiem. Ja naprawdę chciałbym, żebyśmy także i mówiąc o tym czwartym przykazaniu, patrzeli jakby na te treści przez to światło, przez słowa i czyny Pana Jezusa. Tam trochę możemy zobaczyć także w kontekście tych zasad dotyczących rodziny. Przez to światło, jeszcze raz powiem, słowa i czyny Jezusa są naszą normą. Jezus jest naszą normą. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć już tak bardzo bezpośrednio w kontekście czwartego przykazania, to jest taka pewna nasza specyfika. Nasza, to znaczy nas, którzy tu jesteśmy. Najprawdopodobniej wszyscy, bądź prawie wszyscy. Mianowicie jesteśmy dorosłymi dziećmi, które nie są rodzicami. I nie byli rodzicami. To jest naprawdę bardzo istotne, ponieważ musimy sobie uświadomić i o tym pamiętać, że nasi rodzice, do których relacja jest tutaj głównym wezwaniem czwartego przykazania Bożego, byli także dziećmi. Także Adam, pierwszy człowiek, choć nie miał ojca ziemskiego, ludzkiego, to jednak jest nazywany w Ewangelii według świętego Łukasza synem Boga. Miał swojego ojca, jednocześnie miał swoje dzieci. Nasi rodzice noszą w sobie dziedzictwo swojego dzieciństwa, swoich doświadczeń. Nasze relacje z nimi są skutkami tych ich relacji także, którzy oni mieli w stosunku na przykład do swoich rodziców. Ilustracja takiego bardzo mnie osobiście poruszającego świadectwa w tym akurat względzie. Znamy nazwisko Peter Seywald, dziennikarz niemiecki, rozmówca Benedykta XVI. Rozmawiał z nim także jeszcze jako z kardynałem i wtedy powstała książka Bóg i świat. I ten dziennikarz niemiecki pyta tam ówczesnego kardynała Ratzingera właśnie o czwarte przykazanie, ale zanim usłyszy odpowiedź, to sam wygłasza jakby świadectwo. Bardzo rozbudowany jest tego pytanie i mówi tak do kardynała i do nas. Zdarzyło się to podczas naszego urlopu. Czułem radość, patrząc na moich chłopców. Paweł godzinami łowił niewielkie rybki i langusty. Jakub kopał dziury w piasku. Mieliśmy małą łódkę i Paweł przez długi czas pływał tuż obok ludzi. Nagle pozbył się strachu i był dumny, że sam się potrafił z tym uporać. Pewnego razu usiadłem nieco dalej na skalę, spoglądając na żonę i dzieci, młodych, silnych i pięknych. I pomyślałem, że teraz zaczynają się najlepsze lata mojego życia, że nie chcę ich zmarnować, że wspaniale jest żyć i umieć żyć. I teraz uwaga, ostatnie zdanie tego świadectwa, tego wspomnienia tego człowieka, ojca, męża, ojca rodziny. Nagle, w tym momencie pełnym szczęścia rodzinnego, ojcowskiego, w tym momencie, kiedy przepełniała mnie ta radość, duma, najlepsze uczucia, nagle, wtedy pomyślałem o swych rodzicach i dziadkach i właśnie o czwartym przykazaniu. Właśnie wtedy, kiedy to uczucie miłości przepełniało go w stosunku do tych swoich własnych synów, z których tak był dumny, których tak z boku obserwował, jak się tam bawią, jak dzielnie sobie poczynają, właśnie wtedy pomyślał o swoich rodzicach, o swojej rodzinie i o czwartym przykazaniu, a więc może także o tym, jak nie potrafił patrzeć na te więzy wzajemne, na te relacje, na tę miłość, na tę postawę swego ojca, swojej matki, wtedy, kiedy był dzieckiem, kiedy był w wieku tych jego synów, tych malców, którzy tam po wodzie skakali. Sięgnijmy do świadectwa biblijnego. Najbardziej podstawowe, którego absolutnie nie możemy ominąć, to jest to, które znajdujemy na początku i które dotyczy początku. To, które znajdujemy w Księdze Rodzaju. O stworzeniu człowieka. Ktoś może powiedzieć, może pomyśleć, że to jest tylko taki względny stosunek do akurat czwartego przykazania Bożego. Absolutnie pierwszorzędny. Absolutnie podstawowy. Przypomnijmy sobie. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Jako mężczyznę i kobietę stworzył go. Stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę, jako małżeńską wspólnotę życia i miłości. To jest jedyna taka wspólnota, jedyny taki związek, jedyna taka relacja, małżeństwo, które jest w świecie pierwszym, najwierniejszym, najdoskonalszym, można by powiedzieć chronologicznie, absolutnie podstawowym obrazem Boga, Boga Trójjedynego, tej doskonałej miłości, jaka jest w Bogu. Patrząc na dzisiejsze tendencje do zastępowania małżeństwa taką czy inną wspólnotą, taką czy inną relacją, my, chrześcijanie, my ludzie wierzący w Boga, my ludzie wierzący w Słowo Boże, będziemy powtarzać nieustannie, to związek z żadnym innym nieporównywalny i nie do zastąpienia. I to też jest podstawa mojej relacji do moich rodziców. To jest podstawa mojej relacji do moich rodziców. Czyli tutaj ma swoje źródło właśnie najgłębszy sens czwartego przykazania Bożego. Ponieważ to najbardziej podstawowe przesłanie biblijne o małżeństwie, jakie jest w Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia człowieka, jest przesłaniem o moich rodzicach. Czyli o rodzicach każdego z nas, oczywiście. O wszystkich rodzicach. To jest przesłanie o moich rodzicach, bo to nie jest opowieść jakiejś abstrakcyjnej parze małżeńskiej. Ale w Adamie i Ewie mogę, muszę, powinienem i chcę, jako człowiek poważnie traktujący Słowo Boże, zobaczyć moich rodziców. W związku z tym podstawowa relacja dziecka, nie mówię teraz o wieku, dziecka w sensie dziecka, którym jesteśmy całe życie, podstawowa relacja dziecka do rodziców to jest właśnie ta relacja kontemplacji tego niezwykłego związku, tej niezwykłej relacji, tej niezwykłej wspólnoty miłości i życia, która nie ma sobie równej, z którą żadnej innej relacji, żadnego innego związku, żadnej innej wspólnoty nie można porównać i którą żadną inną relacją nie można zastąpić. Podstawowa rzecz, która się kryje za tym czci ojca i matkę. Zaraz przejdziemy do tych już dokładnych słów, jak to jest ujęte w Piśmie Świętym. Ale podstawowa rzecz, jaka się za tym wezwaniem tego przykazania kryje, to jest właśnie to uwielbienie Boga w tym obrazie najdoskonalszym Boga Trójjedynego, wspólnoty boskiej miłości i życia, jakim jest ludzka wspólnota miłości i życia, czyli małżeństwo, przekształcające się potem także i w rodzinę, ponieważ następne słowa Pana Boga Stwórcy dotyczyły mnie i ciebie. Kiedy do tych małżonków powiedział: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Chcąc, aby ta ich miłość, najbardziej podstawowa miłość, jaka w ogóle może być w świecie pośród ludzi, owocowała moją osobą i moim życiem. Źródło ojcostwa i macierzyństwa jest Bóg. Ojcostwo i macierzyństwo to odbicie miłości Boga, godności Boga, władzy Boga. Boga, który jest ojcem i matką dla każdego z nas. I dlatego, jak powiedziałem przed chwilą, myślę, że możemy to w tej chwili tylko potwierdzić, że ten opis stworzenia człowieka i ukazania pierwszego małżeństwa i w ogóle małżeństwa i godności małżeństwa jest pierwszym właściwie sformułowaniem ukrytym, ale dla nas przecież czytelnym i oczywistym, tego wezwania do czci, do szacunku, do rodziców, którzy tam mają swoje źródło w tym stwórczym zamyśle Boga. A teraz samo przykazanie w jego podwójnym brzmieniu, w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. W Księdze Wyjścia czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci. A w Księdze Powtórzonego Prawa czcij swego ojca i matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan twój Bóg. Zwracamy uwagę, już Słowo Boże na to zwraca uwagę, że to jest przykazanie z obietnicą, jak żadne inne. Nie możemy w tym nie zobaczyć jakiejś szczególnej troski Boga, jakiegoś szczególnego przywiązania Boga do tego przykazania i do tego nakazu i do tego wezwania, jakie w tym przykazaniu zawiera. Czwarte przykazanie Boże ustala fundamentalny porządek. To jest podstawowa rzecz, którą musimy widzieć, gdy mówimy o rodzinie. Bóg ustanowił rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Rodzina, rodzice i dzieci to jest ta istotna komórka społeczności i społeczeństwa. Między członkami tej samej rodziny powstają najważniejsze związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. Jeśli my się w ogóle uczymy relacji i uczymy się odpowiedzialności, to przecież nie ominiemy tego najbardziej podstawowego, jedynego w swoim rodzaju etapu. Benedykt XVI, ale właśnie jako kardynał Ratzinger, odpowiedział wtedy dziennikarzowi, o którym mówiłem przedtem, tak, o tym przykazaniu. Tylko na gruncie tego fundamentalnego porządku można praktykować podstawowe cnoty ludzkie, a więc w rodzinie. Tylko na jego gruncie rodzą się właściwe relacje między płciami i między pokoleniami. Jeśli my dzisiaj w świecie z bólem stwierdzamy bardzo poważne zachwiania różnego rodzaju w tych właśnie relacjach pomiędzy płciami i między pokoleniami, to należałoby powiedzieć od zdrowej, uporządkowanej, świętej rodziny zależy, czy norma wróci do normy. Norma właśnie w tych dwóch zakresach, o których mówimy. Relacja między mężczyznami i kobietami i relacja między młodymi i starszymi. Żeby norma wróciła do normy, według Bożej normy, to właśnie od tego zależy, jakie są nasze rodziny, na ile są, jak dużo jest tych rodzin właśnie uporządkowanych, zharmonizowanych, świętych. Przejdźmy do konkretnych wezwań, jakie odnajdujemy dla siebie w czwartym przykazaniu Bożym. Krótko o dzieciach, ale ponieważ wyrośliśmy z dzieciństwa, więc możemy to naprawdę tylko krótko powiedzieć. Święty Paweł, bądźcie posłuszne dzieci rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. W Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy o Jezusie, który poszedł z nimi, z Maryją i z Józefem do Nazaretu i był im poddany. Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku, wdzięczności, uległości i posłuszeństwa. Ale jeśli chodzi o posłuszeństwo, wypowiedział Benedykt XVI bardzo ciekawą myśl, którą warto powiedzieć, nawet jeśli my już wyrośliśmy z dzieciństwa, ale może mamy takie czy inne jeszcze możliwości także współuczestniczenia, czy to w rodzinach, czy poprzez pracę, czy zawód, czy powołanie, także i w wychowaniu, w procesie wychowawczym. Posłuszeństwo jest elementem, który służy sprawie wdrażania w wolność. Rzecz jasna, wychowanie wymaga akceptacji ze strony dziecka. Przejdźmy do tych wezwań zawartych w czwartym przykazaniu Bożym, które już nas bardziej bezpośrednio dotyczą, skoro już dziećmi nie jesteśmy i to słowo posłuszeństwo możemy traktować jednak w taki sposób trochę lżejszy dla nas, prawda? Księga Syracha. Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj. Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali? Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa sformułowania w tym zdaniu biblijnym. Nie zapominaj i pamiętaj. Pismo Święte Starego Testamentu te wezwania bardzo często stosuje i zawsze wtedy stosuje w stosunku do naszej relacji do Pana Boga. Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Pamiętaj na to, co Pan tobie uczynił, gdy wychodziłeś z Egiptu i tak dalej. Pamiętaj i nie zapominaj. Autor biblijny to samo sformułowanie, które odnosi tak często do relacji wobec Pana Boga, odnosi także do naszych dojrzałych relacji wobec rodziców. Nie zapominaj. I pamiętaj. W tym pamiętaj i w tym nie zapominaj. Oczywiście wiele się zawiera. Zawiera się przede wszystkim wdzięczność. I zawiera się wzajemność. Wewnętrzna, głęboka potrzeba odwzajemnienia tego dobra, które się otrzymało. Pamiętaj nie żyjemy przecież w utopii, to też trzeba powiedzieć. Może oczywiście znaczyć także sytuacje trudne, krytyczne, złe, których może ktoś z nas w swojej rodzinie, w swoim dzieciństwie czy jakimkolwiek etapie życia doświadczył. To pamiętaj więc i nie zapominaj. To znaczy wtedy przebacz. To znaczy wtedy także i przede wszystkim, i to dotyczy wszystkich etapów i wszystkich naszych relacji, módl się. Niech wyrazem Twojej pamięci, Twojej wdzięczności będzie zawsze i stale modlitwa w intencji Twoich rodziców, czy to żyjących, czy może już zmarłych. Ksiądz Jan Twardowski napisał: jak często szukamy wielkiej miłości w naszym życiu i czujemy się nieraz poranieni, nieszczęśliwi, samotni, osieroceni, a jednocześnie nie dostrzegamy prostej mądrości, że ktoś nas kochał naprawdę. My tego nie widzieliśmy w życiu codziennym u naszej mamy, u naszego taty. Prawdziwa miłość przeszła koło nas. I potem dwa następne jeszcze fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu bezpośrednio związane z przykazaniem czwartym. Równie z mądrości Syracha: synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. A drugi cytat, piękny, z Księgi Tobiasza. Tobiasz sądzi, że wkrótce umrze. Woła swego syna, także Tobiasza, Tobiasza juniora, i daje mu to wskazanie. Szanuj swoją matkę i nie zapominaj o niej przez wszystkie dni jej życia. Czyń to, co jej będzie miłe, i nie zasmucaj jej duszy żadnym twoim uczynkiem. Przypomnij sobie, dziecko, na jak liczne niebezpieczeństwa była narażona z powodu ciebie, gdy cię w łonie swoim nosiła. Nawiasem mówiąc, tu znowu, podobnie jak było w tym poprzednim cytacie, użyte sformułowanie tak często odnoszone w Piśmie Świętym do naszej relacji do Boga: nie zasmucaj. A więc pamiętaj, nie zapominaj, bądź wdzięczny, odwzajemniaj, nie zasmucaj. Szacunek wobec ojca i matki, pisze Albin Kremer, za tym kryje się zadanie dawania starszemu pokoleniu ochrony i bezpieczeństwa w starości, poważnego traktowania ich życiowej wiedzy. I teraz jest zdanie przepiękne dla mnie, oczywiście. Zdanie, które bardzo i szczególnie dotyczy rodziny, ale ja uważam, że ono dotyczy w ogóle różnego rodzaju wspólnot, jakże bardzo ono dotyczy Kościoła, na przykład nas, kapłanów. Proszę posłuchać. Doświadczenia starszych i marzenia, wizje młodych pozwalają razem znaleźć wspólnie dobrą drogę do przyszłości. To może jest ten szczególny klucz do takiej właściwej atmosfery w rodzinie, kiedy dzieci dorastają, kiedy już są dorosłe i coraz doroślejsze, i coraz bardziej odpowiedzialne za swoje życie. Jednocześnie rodzice się starzeją, ale starzeją się z tym całym bagażem swojej wiedzy i swojego doświadczenia. Ta wspólnota ich doświadczenia, życiowej wiedzy i naszych wizji, marzeń, oczekiwań, pragnień i także już dokonań, jako wspólna droga do przyszłości. Wzajemne wspieranie się i oparcie w drodze życia. Do tego w jednakowym stopniu, pisze ten autor, powołani są starzy i młodzi. Powołani są rodzice i ich synowie i córki. Może dla nas, dorosłych dzieci swoich rodziców, to wezwanie ma jakiś taki szczególny charakter i szczególne znaczenie. To wezwanie do tego szukania tej harmonii, do szukania tej jedności, tej wspólnej troski. Jesteśmy tacy inni, a przecież o to samo nam chodzi i mamy ten sam cel i tę samą drogę. W odniesieniu do tych zadań, jakie z czwartego przykazania Bożego odnoszą się do rodziców już starych, słabych ludzi, którzy już życie przeżyli, już zbliżają się ku wypełnieniu swojego życia. Jeszcze jeden cytat z tej już przeze mnie dwukrotnie cytowanej wypowiedzi kardynała Ratzingera. Czwarte przykazanie mówi też o postawie wobec starych, słabych ludzi, którzy może się wydaje nie są już do niczego przydatni. To przykazanie przywiązuje ogromną wagę do czci, jaką należy okazywać starzejącym się rodzicom. Nigdy nie wolno kierować się zasadą przydatności, lecz czcić przede wszystkim godność osoby ludzkiej, właśnie wtedy, gdy oni już sami sobie nie radzą. Ten fundamentalny, niezmienny szacunek, podkreślony jest tutaj w tej wypowiedzi, to niezmienny szacunek dla człowieka jest istotnym aspektem czwartego przykazania. Jest on też warunkiem mojej jasnej przyszłości, bo ja kiedyś, prędzej czy później wkroczę w jesień swojego życia. Zbliżając się do końca naszej refleksji, trzeba przypomnieć, też rzecz dla nas, ludzi wiary i zaangażowanych w życie Kościoła, rzecz oczywistą, że więzy rodzinne, chociaż tak bardzo ważne, nie mają charakteru absolutnego. Ponieważ pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem. Znamy słowa Jezusa z Ewangelii: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Choćbyśmy się wzajemnie kochali, pisze ksiądz Jan Twardowski, nie możemy zapomnieć, że człowieka nie można zagarnąć tylko dla siebie. Jest najpierw dzieckiem Boga, potem dzieckiem rodziców, siostrą czy bratem dla rodzeństwa. Warto w tym miejscu przypomnieć, przywołać znany epizod życia 12-letniego Pana Jezusa w Jerozolimie, chociaż bez przesady, żeby tak nie wyszło, że twierdzimy, że Matka Boża i Święty Józef tutaj zabierali Pana Jezusa Panu Bogu, czy nie było w nich dość wiary, miłości do Boga, że chcieli Pana Jezusa dla siebie jakoś tak całkowicie zagarnąć. Ale z całą pewnością ten niepokój, który ich wtedy ogarnął, świadczy o tym, że szukali tylko Jezusa człowieka i że Jego tajemnica ich przerastała. I z całą pewnością ta sytuacja Jezusa w świątyni i to upomnienie, które do Niego rodzice ziemscy skierowali, jest jakąś wielką szkołą i takim impulsem do rachunku sumienia i dla dzieci, i dla rodziców, którzy mogą czasem mieć tę pokusę traktowania dzieci młodszych czy starszych jako swoją własność. Chciałbym zakończyć wierszem. Ten wiersz mówi o dwóch matkach. O matce-matce, czyli takiej zwyczajnej matce, naturalnej, rodzonej matce, a jednocześnie mówi o innej matce, bo brak czasu nie pozwala na rozwinięcie tego, ale przecież my w tym przykazaniu czwartym wychodzimy także poza ramy rodziny, prawda? Bóg jest naszym ojcem, Kościół jest naszą matką i wiele jeszcze także tych społecznych aplikacji. Otóż ten wiersz się nazywa Mój Kościele i można go dwojako czytać, czyniąc sobie taką refleksję nad swoim stosunkiem do tych swoich właśnie dwóch matek, do mojej mamy i do tej matki prawdziwej, rzeczywistej, realnej, którą jest Kościół. Kościele mój, nie chcę ci ciążyć gwałtownością słów, mędrkowaniem próżnym, plotkarstwem wzgardliwym lub krzywym spojrzeniem pod adresem twoich kulejących sług. Tyś jest mi matką, a matkę szanuję i z bólem spoglądam, kiedy kaszle chora albo pada z nóg. Kościele mój, nie chcę Ci ciążyć brudnym rachunkiem swych przegranych spraw. Tyś jest mi gniazdem, jakże gniazdo kalać, własne, swoje, rodzinne, gdzie skrzydła mi rosły, bym pokonał dal. Kościele mój, nie chcę Ci ciążyć sercem pochylonym po ciężkim brzemieniem zbyt wygodnych wad. Tyś jest mi stołem, do stołu zasiadam, chleba pożywam i znów ze mnie chwat. Tyś jest mi studnią, gdy Twej wody czerpię i piję wielkim haustem, spragniony od lat. Sił znów mi przybywa i w drogę wyruszam jeszcze raz. To i w domu rodzinnym tak się właśnie dzieje, i w Kościele, który oby był coraz bardziej dla nas wszystkich domem rodzinnym, spotkaniem z Ojcem, z Matką, z tym, co dla nas najważniejsze. Bóg zapłać serdecznie.
Księże Janie, Bóg zapłać za tą żywą i wymagającą konferencję. Byliśmy niedawno, kilka dni temu w Nazarecie. Tam Jezus po raz pierwszy usłyszał słowo Abba, tatusiu. I to słowo skierował i kierował zawsze do swojego Ojca Niebieskiego. Kiedy przed mszą świętą klęczałem i modliłem się, to słowo stale jakoś przenikało moje serce do Boga, tatusiu. I byłem zdumiony tym, co się w sercu moim działo. Jeśli wrócimy do domu, spróbujmy klęknąć i w wieczornej ciszy tak właśnie do Boga, tatusiu.